On wspomoże swoje wierne sługi.
Czyli o tym, jak Bóg działa w historii.
Rafał Pawlik
zaprasza.
Witam Państwa na kolejnym spotkaniu z historią. Dziś według mojej obietnicy rozpoczniemy sobie dłuższe spotkanie. Co to znaczy dłuższe spotkanie? Nie to, że czas będzie dłuższy dzisiejszej audycji, tylko temat, o którym będziemy rozmawiać, zajmie nam przynajmniej dwie, a może nawet trzy audycje. Zobaczymy jeszcze, jak to długo będzie trwało, gdyż chcę Państwu opowiedzieć o w sumie najdłuższym konflikcie zbrojnym w historii, no, w naszej cywilizacji, tak? Będziemy mówili sobie o konflikcie, który był konfliktem wielopokoleniowym. Proszę Państwa, tak jak obiecałem w zeszłym miesiącu, będę Państwu opowiadał o wojnie między chrześcijanami a muzułmanami w Hiszpanii. Jest to temat niezwykle aktualny. Mimo że sprawa została zamknięta w XV wieku i to chrześcijanie zwyciężyli i wyparli muzułmanów ze swojej ziemi, to dziś, można powiedzieć wprost, jesteśmy świadkami kolejnej fali ataku zupełnie obcej cywilizacji, cywilizacji muzułmańskiej na Europę. I żeby była jasność i od samego początku będę to mówił, ja ze swojej strony mam takie, a nie inne ugruntowane podejście do islamu jako do islamu. Uważam islam praktycznie za ideologię, która jak każda ideologia pięknie nadaje się do manipulowania ludźmi, do wykorzystywania słabszych przez bardziej sprytnych od nich i uważam, że pierwszymi ofiarami islamu są ich wyznawcy. Dlatego kiedykolwiek mówię cokolwiek na temat islamu, już Państwo to wielokrotnie słyszeli, zawsze twierdzę, że mówię o tej ideologii i o ludziach, którzy w tej ideologii funkcjonują. Nie mówię negatywnie o ludziach, którzy żyją według tej ideologii wiary, ale próbują żyć w sposób dobry i są często naszymi sąsiadami, bo przecież nawet w Kaliszu wyznawców islamu także posiadamy, w Polsce jest ich coraz więcej, według mnie na szczęście o wiele mniej niż za granicą, niż na zachodzie, ale nie mówię to na szczęście dlatego, że ja to ich nie chcę, tylko dlatego, że islam, który przychodzi wraz z nimi, to islam, który od pewnego momentu procentowego, gdy tych muzułmanów jest coraz więcej, robi się bardzo bojowy i staje się narzędziem politycznym. Dlatego ja zawsze będę przeciwnikiem islamu i takie mam podejście życiowe. Mogą Państwo mieć podejście życiowe inne, mogą Państwo żyć według cywilizacji miłości, akceptować wszystko, kochać wszystko i dać się zabić. Proszę bardzo, ja uważam, że my jako chrześcijanie powinniśmy mieć jasne, bardzo jasne poglądy co do tej sprawy, czyli kochać ludzi, nienawidzieć ideologii, która krzywdzi innych, o tym już zrobiłem tutaj kiedyś, można się odnieść do moich audycji, dlaczego tak uważam, i zwalczać tą ideologię. Zwalczać także po to, żeby tym ludziom, którzy w tej ideologii są, poprzez mówienie prawdy, a prawda jest taka, że tylko Jezus Chrystus zbawia, a nie Allah, a nie Mahomet, przez to pomóc im się nawrócić, czyli pomóc im dojść do nieba. Co oznacza od razu, żeby była jasność, nie twierdzę, że wszyscy, którzy są muzułmanami, nie pójdą do nieba, bo nie byłbym katolikiem, bo katolicy twierdzą, że każdy, kto w swojej nawet religii słucha swojego sumienia, a nie ma szansy nawrócić się na chrześcijaństwo, ma prawo Boże troszeczkę w sobie i w tym morzu kłamstwa, jak to ojciec Verlaine kiedyś powiedział, gdy znajdzie krople prawdy, ma szansę iść do nieba. To tytułem wstępu, ponieważ cała audycja będzie jaka będzie, dlatego rozpocznijmy. Proszę Państwa, w VIII wieku chrześcijańska Hiszpania jest Hiszpanią niezwykle dziwną i można wręcz powiedzieć fenomenalną na tamte czasy. Otóż Hiszpania to kraj rzymski, który jednak z powodu upadku rzymskiego, bo Rzym upadł i wiemy o tym, że barbarzyńcy dostali się do Rzymu i całą to imperium rozwalili od środka, jednocześnie się nawracając na chrześcijaństwo, co jest dość istotne i ciekawe. W związku z tym Hiszpania w ten sam sposób funkcjonowała i kraj, który krajem typowo rzymskim, były tam legiony rzymskie, te legiony brały udział w wielu wojnach domowych, ale także takich, można powiedzieć, wojnach z zewnętrznymi najeźdźcami, ten kraj został podbity przez Wizygotów. I mamy chrześcijańską wizygocką, czyli gocką, można powiedzieć w skrócie, Hiszpanię w VIII wieku. Co to za Hiszpania? To nie jest Hiszpania, która jest jakimś perłą, bym tak powiedział, cywilizacyjną w tamtym czasie. Nie, to Hiszpania, która funkcjonuje oczywiście w wielkich miastach, bo to te wielkie miasta, już od IV wieku to miasta chrześcijańskie. To Hiszpania pełna teologów, pełna religii, pełna wiary, to nie jest jakaś prowincja chrześcijańska. Hiszpania katolicka to jest miejsce na przykład działania Izydora z Sewilli czy Juliana z Toledo. To są święci teologowie, których pisma były znane w całej Europie. To jest ważny punkt rozwoju teologii. Tam jest bardzo mocno rozwinięta pisarstwo, kopiarstwo, księgi teologiczne, hiszpańskie właśnie, służą w Europie nawet do XI wieku jako takie księgi, bym powiedział, wzorcowe. To jest państwo, które jest państwem takim, można powiedzieć, średnio demokratycznym, ponieważ rzeczywiście we władzy bierze udział pewna elita, ale ta elita z siebie wybiera władcę. To jest dość interesujące, to jest taka demokracja szlachecka, nazwijmy to. Oczywiście daleko jej do demokracji polskiej szlacheckiej. Natomiast już ten wybór jednego władcy poprzez grono, mamy tutaj takie połączenie chrześcijaństwa, bo mamy tutaj chrześcijańskiego króla z nadania, z namaszczenia i tak dalej. Natomiast dodatkowo mamy tą postplemienną, bym powiedział, strukturę demokratyczną, gdzie wybierano, prawda, wodza, teraz się wybiera króla. I ta Hiszpania zachowuje się jak pączek w maśle, w ten sposób powiem. Otóż w pewnym momencie Hiszpania nie ma zbytnio problemu. Otóż jest kraj, który w zasadzie ze wszystkich stron jest otoczony wodą. Na północy są Pireneje, w związku z tym to nie jest jakiś taki super szlak komunikacyjny, żeby Frankowie napadali na Hiszpanię. Jedyne takie miejsce, gdzie można przechodzić na północy, to jest wschód tej Francji Południowej, tak? Czyli też północnej Hiszpanii, tam gdzie jest Barcelona i tak dalej. Tutaj się te Pireneje kończą, mamy taki kawałek lądu, więc to jest w zasadzie jedyna granica, którą trzeba pilnować. Poza tym, no mamy Basków, czyli takie trochę plemiona nigdy niepodbite, które sobie tam jakoś próbują co jakiś czas coś wywalczyć, ale w sumie siedzą u siebie. I ta Hiszpania jest taka spokojna. W pewnym momencie jest oczywiście problem na wschodzie, ponieważ linia brzegowa to jest zawsze dobre miejsce, żeby napaść i tutaj nawet Cesarstwo Wschodnie, czyli Cesarstwo Greckie w jakiś sposób napada na tą Hiszpanię, łupi czasami, ale to są jakieś drobne rzeczy, które się zdarzają raz na jakiś czas. I władcy Hiszpanii, mówię o elicie hiszpańskiej, doskonale wiedzą, że nie mają się zbytnio czego obawiać. I walczą między sobą o swoje wpływy, o to, kto rządzi, kto jest królem. W 710 roku to królestwo Wizygotów przechodzi pewien kryzys. Otóż prawowity władca, Widca, ze względu na różne problemy wewnętrzne, zostaje obalony. Najprawdopodobniej zostaje zamordowany, ale może nie. Możliwe, że po prostu w jakiś sposób szybciej umarł, czy też został zabity w walce, a nie poprzez skrytobójstwo. I jego następcą zostaje obwołany Roderik. Jeżeli chodzi o Roderika, to wiemy, że był to władca młody i z źródeł, które niestety są źródłami późniejszymi, i to w ogóle jest pewien problem badania tamtego okresu. Większość źródeł, do których mamy dostęp, zarówno chrześcijańskich, jak i muzułmańskich, to są źródła pisane 100-150 lat później. Więc mamy tutaj pewne mgliste pojęcie o tym, co się tak naprawdę działo. Jest to tradycja ustna, która została przez pokolenia przechowana, a później dopiero po kilku pokoleniach spisana. I tak jak mówię, zostaje nowy władca obrany, jest to Roderik, ale on nie jest władcą całej Hiszpanii. Na pewno ma bardzo słabą władzę na północy. Tam raczej poszczególni lordowie są niezależni albo są tak półzależni i patrzą, co ten młody król będzie robił. Czy będzie pas zaciskał i będzie chciał być mocnym władcą, czy raczej będzie takim władcą konfederacyjnym. Zresztą Roderik ma duży problem, bo musi najpierw otrzymać błogosławieństwo kościoła, żeby być koronowanym. Udaje mu się to zrobić, ale większość ludzi patrzy na niego jako na takiego uzurpatora i szuka sobie może jakiegoś innego antykróla. Więc wisi nam, proszę państwa, wojna domowa w tym kraju. I w tym czasie na południu Hiszpanii, czyli w północnej Afryce, dzieją się bardzo ważne rzeczy. Kalifatem Umajadów, tych Arabów, którzy w Damaszku mają swoją siedzibę, zarządza w tym czasie Musa ben Musaya. I on jest zarządcą północnej Afryki, tej zachodniej Afryki, i on tam walczy z Berberami. Czyli mamy ekspansję islamu. Jak państwo wiecie doskonale, islam jest bardzo ekspansywny. Otóż po tym, jak Mahomet został wygnany z Mekki i uciekł do Medyny, zorientował się, że pokojowa koegzystencja ze swoimi przeciwnikami teologicznymi to jest jakaś bajka, w którą wierzył, i zaczyna być takim no można powiedzieć, wodzem wojskowym, tak? Zaczyna prowadzić liczne bitwy, wojny, jest człowiekiem, który jest sprytnym niesamowicie taktykiem, jest człowiekiem bardzo krwawym i ta tradycja zostaje u Arabów do, można powiedzieć, u niektórych do dnia dzisiejszego, ale w tamtym czasie jest dość żywa, czyli trzeba zdobywać kolejne tereny dla proroka, co jest oczywiście pewnym uproszczeniem, ponieważ państwo po prostu dbając o swoje interesy, musi dbać o swoje granice. Jeżeli mamy jakieś słabe państwo sąsiednie, to warto je podbić, a jeżeli na przykład mamy dzikich jakichś mieszkańców na granicach, tak jak tutaj Berberów, to też warto ich podbić, tak, żeby nasze granice były bezpieczne. I Berberowie, mimo że bardzo dużo napsuli krwi Arabom, w końcu przechodzą na islam i przyjmują nową religię i przyjmują zwierzchność Arabów nad sobą. W 711 roku przez ciśninę gibraltarską na czele małej grupy rozpoznawczej wyrusza Tariq ibn Ziyada, czyli będziemy mówili na niego po prostu Tariq. Jest to Berber, który był przedstawicielem elity berberskiej i po tym, jak został podbity przez Arabów, on przyjął, tak jak mówię, islam, zachował swoją pozycję takiego, jakby powiedzieć, watażki, tylko już na usługach państwa arabskiego. Zarządca północnej Afryki wysyła go przez Gibraltar, przez tą cieśninę, aby, no, można powiedzieć, właśnie, co zrobił. Najprawdopodobniej po to, żeby troszeczkę złupił tamtych terenów i zrobił taki wypad rozpoznawczy. Co to za kraj, ta Hiszpania, tak? Oczywiście ona nie była tak nazywana, ale co to za kraje, co tam ludzie żyją, co tam można złupić, co tam można zyskać. Źródła arabskie podają taką dość ciekawą rzecz. Otóż tam nad Gibraltarem jest takie małe miasto, które gdy Arabowie zdobyli, to ponoć władca tego miasta oddał swoje statki Arabom, żeby ich przetransportować, mimo że był chrześcijaninem, ponieważ król Roderik zgwałcił kiedyś jego siostrę. I oczywiście ta historia może mieć tyle wspólnego z prawdą, co słoń ze słoniną, albo może być rzeczywiście prawdziwa, tego nie wiemy. Jednakże to, że w źródłach jest taka historia, pokazuje, że Arabowie, bo to są źródła arabskie, od początku spisywania tej historii pokazują jakąś dziejową sprawiedliwość. Oto Roderik, który jest władcą wizygockim, jest gwałcicielem, jest kimś krwawym, jest kimś, kogo trzeba ukarać. I oni jako bicz Boży to zrobią. Zresztą jest jeszcze inna dość ciekawa legenda związana z tym człowiekiem. Otóż ponoć władcy wizygodcy mieli taką wieżę, w której ukryta była prawda w jakimś zwoju. I każdy król po kolei dokładał kłódkę, żeby nikt tej prawdy nie poznał, bo to była jakaś święta prawda, a on jako jedyny, zamiast dołożyć kłódkę, żeby nikt tego zwoju nie otworzył, zniszczył te drzwi, rozwalił te wszystkie kłódki, wszedł, otworzył ten zwój, w środku się okazało, że jest pusty ten zwój, ale miał wizję takich wojowników z południa, którzy podbijają jego państwo, tak? Czyli on jako taki człowiek, który nie jest w stanie opanować swoich żądzy, straci władzę. No to też jest pewnie legenda, całkowicie wyssana z palca i stworzona później. Natomiast też pokazuje, że na tych źródłach chrześcijańskich też jest ukazany Roderik jako człowiek, no, nie do końca kompetentny, tak? Nie jest to władca, którego warto bronić. Z Roderikiem jest tak, że on jak co jakiś czas musi pokazać, że jest ważnym królem i akurat jest dobry do tego powód, ponieważ Baskowie, czyli te ludy żyjące na północy Hiszpanii, zaczynają się buntować, trochę schodzą z tych gór, zaczynają atakować jego ziemię, więc on zbiera swoją ekipę. Dość mała to była liczba żołnierzy, ponieważ, tak jak mówię, Hiszpania nie musiała w tym czasie wielkich armii powoływać, bo te granice były takie, jakie były, tłumaczyłem to już, i udaje się na północ, żeby w zasadzie polować na tych, nazwijmy to, barbarzyńców, Basków. I w tym czasie właśnie Tariq ląduje na południu. Zaczyna łupić miasta portowe i dość szybko okazuje się, że jego Berberowie, którzy, tak jak mówię, są muzułmanami, mają jakąś taką przewagę nad tymi, którzy mieszkają na południu. Znaczy przewagę taktyczną. Otóż te siły na południu są żadne. Te miasta w zasadzie są niebronione. To jest wszystko trochę jak cios w brzuch. Bo rzeczywiście, jeżeli spojrzymy na mapę, to tam nie ma się przed kim bronić, bo myślenie było takie, że jeżeli ktoś by atakował państwo Wizygotów, to raczej z północy albo ze wschodu, tak jak mówiłem, przez morze, może tam właśnie w ramach jakichś buntów wewnętrznych, czy też walki o cesarską koronę Grecy, czy też nawet ci, którzy rządzili obecnie Rzymem. Ale nie z południa, tam z południa się nigdy nic nie działo. W związku z tym, jeżeli mamy taką sytuację, że mamy teren, który nigdy nie był atakowany, albo praktycznie nigdy nie był atakowany i był raczej takim terenem, który nie był na to gotowy przez 100, 200, 300 lat, to nie ma się co dziwić, że te wojska muzułmańskie, bo tak należy je nazywać w tej chwili, wchodzą jak w masło i zdobywają po kolei, łupią po kolei każde miasto i w ten sposób przez kilka miesięcy sobie tam działają. Gdy dochodzi to do Roderika, Roderick stwierdza, że trzeba coś z tym zrobić. Tutaj nawet mamy taką informację, że nie był jakoś przerażony tym atakiem, bo myślał, że to będzie taka łupieżca, wyprawa, no tam złupią 7 miast, 8 i sobie popłyną. Ale postanawia, no on musi ten swój autorytet królewski trzymać, dlatego też stwierdza, że wraca z tej północy ze swoimi wojskami w Toledo, czyli to jest tam, można powiedzieć, stolica tamtego czasu. W Toledo jeszcze wzywa do Toledo swoich wasali. Wojska zbiera, które były takim, no można powiedzieć, to byli tacy chłopi w jakiejś grabie, w jakieś ostre patyki. No to była raczej taka zbieranina niezwykła, tak? Tej piechoty, czyli do tej jazdy, która jest jazdą typowo szlachecką, nazwijmy to w ten sposób, rycerską. To tutaj jeszcze dochodzi taki tłum, który ma służyć jako armia i postanawia tych barbarzyńców z południa po prostu pognać. Późnym latem 711 roku dochodzi do bitwy pod rzeką Gaudalete. W ogóle ta rzeka jest dość ważna i to zaraz będę mówił dlaczego. Tam spierają się te berberskie siły muzułmańskie na czele Tarika i właśnie chrześcijańska armia króla Roderika. I Roderik od początku tej bitwy mówi, tych berberów to jest tak dwa razy mniej niż nas. Tak? Nie ma żadnego problemu. Da się to wszystko bardzo szybko załatwić. Nie ma co się martwić. Rozpoczyna się bitwa. Roderick zaatakował jazdą, sam na czele jazdy zaatakował, ale nie był w stanie przełamać szyku, więc postanowił ruszyć, jakby powiedzieć, zawrócić do swojej armii, zwołać ich wszystkich, bo on tak pognał najpierw do przodu, i zaatakować pełnymi swoimi siłami ten oddział muzułmański. I co się okazało? Gdy on zaatakował i część ludzi poszła za nim, zarówno prawa jak lewa flanka najprawdopodobniej stała w miejscu. Otóż źródła podają, że król Roderick został zdradzony. Nie mamy pojęcia tak naprawdę dlaczego. Otóż mógł zostać zdradzony ze względu na fakt, że władcą tej szlachcie, temu rycerstwu Hiszpanii, Roderick nie pasował na króla. Możliwe, że dogadali się wcześniej z muzułmanami, że no, na przykład nie stalą do bitwy i dzięki temu coś zyskają, ale raczej późniejsza historia pokazuje, że niczego takiego nie było. Raczej wydaje się, że rycerstwo, ci szlachetnie urodzeni tamtych czasów, którzy zdradzili Roderika, mieli w planach osadzenie jakiegoś innego władcy. Zresztą jeden władca zaraz zostanie osadzony w Toledo, bardzo krótko będzie rządził, bo zostanie przez muzułmanów wygnany i tyle będziemy o nim wiedzieć. Dochodzi do zdrady. Roderick, gdy się orientuje, jest już za późno. Jego oddział, który zaatakował, czyli jazda i część piechoty, która zaatakowała środek tak naprawdę wojsk Talika, zostaje otoczony. Otóż Berberowie jeżdżą konno. To jest armia bardzo mobilna. W związku z tym otaczają wojska Roderika. Gdy lewa i prawa flanka, tak jak mówię, nie reaguje, a wręcz odchodzi, Roderick zostaje zamknięty w kleszczu muzułmańskiego ataku i też ginie. To nie był jakiś władca, po którym mocno płakano albo uznano go później za świętego. Wręcz przeciwnie, raczej uznano, że, tak jak mówię, z tych źródeł, które nam zostały, że mu się to należało, tak? A więc w ten sposób zostaje rozgromiona armia, która ma służyć do obrony przeciwko najeźdźcom z południa. W konsekwencji tego Tarik w ciągu kilku miesięcy zdobywa, ponoć podstępem, Sewillę i Cordonę. Przed chwilą powiedziałem o tej rzece, nad którą bitwa miała miejsce, to jest Gaudalete. Południowa Hiszpania to są góry, rzeki, które przecinają takimi kanionami, tak, te góry, i w tych kanionach mamy wielkie miasta, właśnie Sewillę i Cordonę. Więc w związku z tym ci muzułmanie ze względów geograficznych w ten sposób funkcjonowali, czyli przychodzili do tych rzek i w górę rzeki. Tak? I później będzie to samo, kiedy będzie atak na Meridę. To jest kolejne miasto, tylko już inna rzeka, ale ta sama zasada, czyli idziemy tymi rzekami, czyli w jakiś sposób, żeby się móc przedostawać, czyli nie będziemy chodzili po górach. Jeżeli chodzi o zdobycie Cordony, ponoć muzułmanie posłużyli się podstępem, to mamy z ich źródeł, że spotkali jakiegoś pasterza, który wskazał im dokładnie, gdzie mury są słabsze, gdzie są niebronione, i w ten sposób w zasadzie bez walki zdobyli to wielkie miasto. To jest dość interesujące i ważne, ponieważ pokazują nam źródła, że muzułmanie to są tacy trochę spryciarze, tak? A my jesteśmy tacy, którzy zdradzamy. No bo tutaj mamy tego pasterza, który zdradził, tu wcześniej mamy tych wojowników. Może nam to pokazać chamstwo jednego faceta, tak? Ale z drugiej strony należy raczej spojrzeć na to, że to pokazuje jakiś wewnętrzny problem tego państwa. To państwo było skłócone, to państwo było pełne wewnętrznych konfliktów i dlatego najeźdźca był tak w stanie szybko się poruszać. Po tych walkach, po zdobyciu Kordony, Tarik rusza na Toledo. To jest ówczesna stolica Hiszpanii. Co się w tej stolicy dzieje? Obrany król i wszyscy miejscowi szlachcice wraz z biskupami uciekają. W ogóle nie mamy żadnych informacji, co się potem z nimi działo. Wiemy tylko, że uciekli. Czy zostali złapani? Nie wiadomo. Znikają z dziejów historii. Toledo zostaje zdobyte. Toledo się w zasadzie poddaje. Skoro mieszkańcy widzą, że ich elity uciekają i nie mają zamiaru walczyć, to dlaczego zwykły chłop, tak, zwykły mieszkaniec miasta ma podnosić broń, skoro ich władcy, ich biskupi, to też ważne, poddają się bez żadnego słowa ale, bez żadnej chęci walki, oddają stolicę. Te wieści dochodzą do Musa ibn Nusajra. To jest właśnie ten zarządca północnej Afryki, gubernator północnej Afryki. On jest trochę wkurzony na tego Tarika. Otóż kazał Tarikowi łupić te miasta, kazał i jemu zrobić rozpoznanie, a nie zdobywać nowe tereny. Zdaje sobie sprawę, że Berberowie mogą stać się nagle silniejsi od niego. On jest Arabem i wokół siebie ma najszlachetniejszych Arabów. Niektórzy ponoć byli w stanie podać swoich przodków do najbliższych towarzyszy proroka. Oni wyciągają w ten sposób swoje drzewo genealogiczne. To są Arabowie z krwi i kości, to są muzułmanie z krwi i kości. A Berberowie to jest jakiś pomiot, który dopiero co przyjął nową religię. W związku z tym nie może być równie im. I Musa postanawia udać się do Hiszpanii i sam tam tą Hiszpanię zdobywać, walczyć, pokazać, że to on jako władca północnej Afryki ma większą władzę niż jego poddany, który nagle zaczyna rządzić połową Hiszpanii prawie już, proszę państwa. W 712 roku zaczyna zdobywać kolejne miasta i twierdze na południu. Jeżeli byśmy spojrzeli na mapę, Tarik idzie, jakby tak powiedzieć, na wschód, tak? Sewilla, Cordona, Toledo, a Musa na zachód. I tam właśnie, on też przyjmuje tą właśnie Sewillę, o której mówiłem przed chwilą, i później rusza na Meridę. Merida to jest miasto, które jako pierwsze postanawia stawić opór, nie poddać się. Tam chrześcijanie nie chcą przyjąć najeźdźcy. Już wiedzą, że to, co się dzieje na południu, to jest wojna. I na tą wojnę są przyszykowani. Oblężenie, proszę państwa, trwało prawie rok. Miasto musiało się poddać latem 713 roku, ale nie ze względu na sytuację militarną. To, że muzułmanie zaczęli, jakby powiedzieć, wchodzić na mury. Nie. Chodziło o to, że zabrakło jedzenia. Już nie było co jeść. W związku z tym miasto się poddało. Wszystkich mężczyzn zabito, a kobiety i dzieci wzięto w jasyr, czyli zrobiono z nich niewolników. Proszę pamiętać, że tak jak mówię o tym, mamy informacje przede wszystkim z kroniki z 754 roku i jest to kronika młodsza niż źródła arabskie z 816 roku, dlatego tutaj należy ufać bardziej tym chrześcijańskim źródłom, że ta pamięć o tej rzezi Meridy była dość mocna w społeczeństwie Hiszpanii. Była takim punktem, o którym się pamięta, tak? Że nie było coś, co przeszło bez echa. Doprowadza to do wielkiego lęku i elity ówczesnego państwa tak naprawdę w tych wszystkich bitwach zaczynają znikać, w związku z tym ci, którzy zostają, to są najczęściej mniejsi jacyś ziemscy posiadacze, zaczynają się zastanawiać, jak utrzymać swój stan posiadania. Nie ma nikogo, kto by ich zjednoczył. Król nie żyje. Drugiego króla, którego obrali, nawet nie zdążyli zbytnio dowiedzieć się, kto to jest, zginął, uciekł, nie ma go, nie ma trzeciego króla, nie ma czwartego króla, nie ma biskupów, bo biskupi zaczynają zwiewać. Nie ma nikogo. Jestem tylko ja, moja ziemia, moja rodzina, moi poddani i wielka armia naprzeciwko. To co lepiej robić? Lepiej się dogadać. I nie ma im się co dziwić, proszę państwa, bo my w ten sam sposób funkcjonujemy. Proszę zwrócić na to uwagę, że wielokrotnie do aktów patriotyzmu jesteśmy zdolni, gotowi, gdy to jest akt zbiorowy, kiedy jesteśmy sami, stajemy się męczennikami i możemy być tymi męczennikami, ja nikomu tego nie oddaję, ale najczęściej tymi męczennikami jesteśmy wtedy, kiedy jesteśmy bezdzietni albo kiedy już odchowaliśmy dzieci, bo wielu męczenników, które ja znam na przykład z II wojny światowej, to byli już żołnierze, którzy już odchowali dzieci, tak? A nie ci, którzy mieli te dzieci właśnie takie bardzo małe i musieli się nimi zajmować, chociaż oczywiście tacy też byli, wiemy o tym doskonale. Ale akty patriotyzmu, akty wielkiego zrywu są świetne, kiedy to jest jakaś większa akcja. Wtedy mamy wiatr w skrzydłach. Ci władcy Hiszpanii, mówię o władcach ziemskich Hiszpanii, którzy w tym momencie stają naprzeciwko tego wielkiego przeciwnika, oni nie mają bladego pojęcia, co zrobić. Zaczynają poddawać swoje ziemie. Oczywiście Musa jako pobożny muzułmanin nawet i mówi, że no przecież wy będziecie płacić specjalny podatek, tak? Ponieważ nie jesteście muzułmanami, ale wasze kościoły zostaną zachowane, czy też wasze zwyczaje mogą być zachowane. Po prostu zmienia się administracja i wielu w to wierzy. I można nawet się zastanawiać, czy Musa w to nie wierzył, bo późniejsze fakty mogą pokazywać, że tak było. Źródła arabskie opisują nam taką legendę o sporze między Tarlikiem a Musą. Spór miał dotyczyć ponoć jakichś takich mitycznych tablic Salomona, czyli jakiegoś skarbu, który gdzieś tam był schowany i oni się kłócili, kto ma ten skarb mieć. Oczywiście to jest wszystko pic na wodę, ponieważ czegoś takiego nie było, ale ta historia znów opisuje nam pewną walkę, która się między tymi dwoma panami odbywała. Otóż mamy z jednej strony Tarlika, człowieka, który dopiero co został przez Arabów podbity, przyjął islam, a teraz ma wiatr w skrzydłach. Jest wojownikiem, który zdobył pół Hiszpanii, ma sporo złota. Udało mu się, no bo on przecież jak zdobywał te wszystkie miasta, to powiedzmy sobie szczerze, no to wszystko to rabował, tak? Więc udaje mu się zebrać dość pokaźną sumkę pieniędzy. Rozdaje już ziemię swoim ludziom. I z drugiej strony mamy arabskiego władcę, Musę, który jest Arabem z krwi i kości i on wie, że ten tutaj młody zbytnio podskakuje. I gdy się spotykają, on go upokarza. Między innymi zabiera mu pieniądze, ale także każe oddać ziemię, które już nadał swoim ludziom, chrześcijanom. Tłumacząc, że przecież w Koranie jest napisane, że ludy księgi należy szanować. I te pieniądze Tarik musi oddawać. I te ziemię musi oddawać. No i dla wielu chrześcijan w tamtych czasach to jest super władca. No kurczę, świetnie. No ten przyszedł jakiś wariat i nas zrabował, no ale ten nam teraz ziemię oddał, tak? Ci, co przeżyli, są na swoim. Tak to na początku wygląda, ponieważ mamy tutaj pewien konflikt i ta religia już jest wpleciona w ten konflikt personalny, ale także etniczny między tymi dwoma siłami muzułmańskimi, które niby są jedną siłą, ale już są między nimi konflikty. Wiosną następnego roku muzułmanie zdobywają Saragossę. Źródła donoszą nam o pierwszych buntach, które powstają. Więc widzimy, że nie jest tak, że wszyscy tą nową władzę przyjmują. Ten nowy podatek, który jest naliczany, niby wydaje się mały, ale jest to jednak coś kolejnego, co trzeba płacić. A ponadto, ja tak naprawdę, mimo że teoretycznie widzimy w tych źródłach te zapewnienia o tym, że nic nie będzie rabowane i wszystko będzie piękne, to z drugiej strony źródła mówią o pewnym, nazwijmy to, barbarzyństwie tych ludów arabskich, pewnym prześladowaniu, którym chrześcijanie muszą stawić czoło, gwałceniu kobiet i tak dalej. Więc nie można udawać, że tylko źródła arabskie są prawdziwe, gdzie mówi się o tym, że oni byli tacy cywilizowani, a nasze źródła, które mówią o tym, że to była szarańcza, która niszczyła południe, to jest kłamstwo. Prawda jest na pewno gdzieś po środku. Zaczynają muzułmanie budować też swoje pierwsze meczety, czyli jest to też pewien punkt, który pokazuje, że chcą tu zostać na dłużej. Zdobywcy ruszają na Barcelonę, ale wieści o sukcesach arabskich dochodzą na dwór kalifa do Damaszku. I ten kalif dokładnie myśli sobie tak, jak wcześniej myślał Musa. Ktoś mi tu wyrasta na zbyt potężnego wasala. Używam słowa wasal, chociaż oczywiście w języku muzułmańskim nie istnieje takie słowo, ale podwładny, tak? Historyk Kennedy Hunt w swoim dziele Wielki Arabski Podbój opisywane przeze mnie teraz wydarzenie tłumaczy pewną nieufnością, która zawsze panowała wśród arabskich elit. Kalif wzywa dowódców do siebie. Taki kalif niby ma władzę nadaną przez Boga, ale to nie jest tak jak chrześcijański król, to nie jest pomazaniec czy coś takiego. Najlepiej jak rządzi nami silny. Tak jest w mentalności właśnie tamtych czasów arabskiej. Dlatego też nie dziwota, że kalif zawsze chce mieć dobrego dowódcę, ale obawia się go. I póki ten dowódca ma jakiś poziom osiągnięty, jest okej, ale jak zaczyna być coraz lepszy, robi się problem. Kalif wzywa dowódców do siebie. Ci, łupiąc po drodze kolejne miasta, przybywają do Damaszku. I tam w Damaszku zostają za swoje nieposłuszeństwo, ponieważ kalif nie wydał rozkazu, aby atakować Hiszpanię. Za swoje nieposłuszeństwo zostają obrabowani ze wszystkich pieniędzy. O Taliku w ogóle wieś ginie, nie wiemy, co się z nim stało. A Musa zostaje zamknięty w więzieniu, gdzie ostatecznie umiera.